Chrystus posłał mnie, żebym głosił dobrą nowinę i to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez Twoją mądrość nie poznał Boga w Jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was powołanych. Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem, aby jak napisano, ten, kto się chce szczycić, szczycił się w Panu. Po odejściu posłańców Jana, Jezus powiedział o nim do tłumów. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytku, mieszkają w pałacach królewskich. A więc, co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak. Powiem wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Mówię wam, pośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie ma większego niż Jan, a jednak najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. Cały lud, gdy to słyszał, w tym również celnicy, przyznawał, że Bóg ma słuszność i dawał się zanurzyć w chrzcie Jana. Faryzeusze jednak oraz znawcy prawa zlekceważyli Boży plan względem siebie i nie dali się przez niego zanurzyć. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Przypominają dzieci, które siedzą na rynku i robią sobie nawzajem wymówki. Graliśmy wam na fajarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście. Bo przyszedł Jan Chrzciciel, nie je chleba, nie pije wina, a wy twierdzicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije i też mówicie, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tak mądrość znalazła usprawiedliwienie u wszystkich swych dzieci.
Bóg stanął przed całym światem, widzialnym i niewidzialnym, wyciągnął rękę w stronę swojego ludu, Kościoła. Kościoła, którego my jesteśmy częścią i powiedział, oni są dowodem na to, że miałem słuszność. Nie dlatego, żeby Bóg musiał się przed kimkolwiek usprawiedliwiać. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że co to, to nie. Nawet nie myślmy sobie, że Bóg będzie tłumaczył się przed nami. Ale ten obraz jest obrazem biblijnym. Że my jako Boży Kościół, jesteśmy dla całego świata, widzialnego i niewidzialnego, dowodem na to, że Bóg, realizując swój plan, że Bóg, posyłając swojego Syna do tych, a nie innych ludzi, postąpił słusznie. Dzisiaj kontynuujemy omawianie tego incydentu, kiedy uczniowie Jana przyszli do Jezusa z tym zadziwiającym pytaniem: czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Jak mówiliśmy tydzień temu, chodziło o to, że to, co robił Jezus, jak on postępował, czego nauczał, odbiegało od oczekiwań, jakie mieli ówcześni Żydzi wobec swojego Mesjasza, tego, który miał nadejść. I to rozminięcie się ich oczekiwań z tym, co Bóg rzeczywiście czynił, stało się przyczyną, powodem ku temu, że wielu z nich odwróciło się od Jezusa. Zgorszyło się Nim, zraziło się do Niego. I to były te słowa, które Jezus powiedział: błogosławiony ten, który tego nie zrobi. Błogosławiony, który widząc rozdźwięk między swoimi oczekiwaniami a tym, co Bóg czyni, co ja czynię, nie zrazi się do mnie. I później kontynuuje dalej, tak naprawdę cały czas odwołując się do tego rozdźwięku. Do tego, że Bóg w swojej mądrości postąpił zupełnie inaczej, niż nakazywałaby mądrość ludzka. Mądrość tego świata, mądrość, która jest nam wpajana, mądrość, której wyrastamy. Apostoł Paweł, kiedy później pisze list do Koryntian, z którego pochodzi fragment, który czytaliśmy na początku, mówi wprost, że Bóg tak to zaplanował, żeby sięgnąć po to, co według kryteriów tego świata wydaje się słabe, głupie i niewarte uwagi, i aby właśnie na tych ludziach, na ludziach, którzy przez innych byli pogardzani, objawić całą swoją moc, całą swoją mądrość i pokazać całemu światu, że On jest Bogiem. I właśnie ten Kościół czyni dowodem swojej słuszności. Ale wróćmy do tej sytuacji. Sytuacji, kiedy uczniowie Jana odchodzą, jak czytaliśmy w tym fragmencie, i Jezus zwraca się do tych wszystkich, którzy Go słuchali. Zwraca się z bardzo konkretnym pytaniem. Kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, kogo właściwie spodziewaliście się ujrzeć? Kiedy usłyszeliście o tym wielkim proroku, który pojawił się gdzieś tam nad Jordanem i chcieliście go zobaczyć, czego oczekiwaliście, jakiego widoku? I robi to w taki typowy żydowski sposób, bo tak uczyli rabini. Zresztą my często tak samo robimy. Podaje im dwie odpowiedzi, które w naturalny sposób są błędne, po to, żeby ta trzecia była właściwa. I co, wyszliście na pustynię po to, żeby oglądać trzcinę chwiejącą się na wietrze? Trzciny na samej pustyni nie rosną, ale jak wiemy, że Jan głosił i chrzcił nad brzegami Jordanu, które choć płynęły przez, te wody płyną przez teren pustynny, rzeczywiście porośnięte są trzcinami. A później pyta, czy wyszliście oglądać kogoś, kto jest odziany w jakieś wystawne szaty, w jakieś piękne stroje. I to oczywiście wzbudza nasz uśmiech, bo wiemy, jak Jan wyglądał, że odziany był w skóry zwierzęce, przepasany jakimś dziwnym pasem, miał rozwichrzone włosy i żywił się właściwie tym, co znalazł gdzieś tam na pustyni. Więc jakby rozdźwięk między tym, czego oni mogli się spodziewać, a tym, jak Jan rzeczywiście wyglądał, jest olbrzymi. A co znaczą te słowa? Być może dokładnie tak, jak je najczęściej rozumiemy. Trzcina chwiejąca się na wietrze to ktoś, kto jest chwiejny w swoim postępowaniu, ktoś, kto jest mało stanowczy i mówi: Jan taki nie jest. Jeżeli spodziewaliście się, że to będzie człowiek, który będzie się naginał do ludzkich oczekiwań, to się grubo myliliście. Jeżeli oczekiwaliście, że to będzie ktoś, kto będzie zadawał się z elitami naszego społeczeństwa, kto będzie zasiadał z arcykapłanami, królami i wielkimi tego świata, gdzieś tam ubrany tak jak oni, to grubo się myliliście. Jan taki nie był. Ale możliwe, że Jezus, mówiąc to wszystko, właściwie uderzał jeszcze bardziej w Heroda Antypasa, który rządził Galileą. Że mówił wprost, jakby budując napięcie między Janem Chrzcicielem a Herodem, który, jak wiemy, go uwięził. Z którego więzienia przyszli przecież ci posłańcy, uczniowie Jana, z zapytaniem do Jezusa, bo Jan sam nie mógł tego zrobić. Kiedy Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, w około 20 roku naszej ery, zbudował miasto nad brzegiem Morza Galilejskiego, nazwał je Tyberiadą na cześć cesarza Tyberiusza. Jego ojciec wcześniej nad brzegiem Morza Śródziemnego zbudował miasto Cezareę, nazwaną na cześć Cezara, a więc myślę, że Tyberiusz miał prawo się trochę obrazić, że jemu budują miasto nad jakimś wielkim jeziorem, a nie nad Morzem Śródziemnym. No ale okej, tyle tylko mógł zrobić. I kiedy później, jakiś czas później, wydawał swoje pierwsze monety, na tych monetach wybił z dwóch stron dwa znaki. Herod nie chciał urazić Żydów, więc nie pokusił się tak jak jego brat, tak jak jego właściwie dwaj braci, o to, żeby umieścić tam wizerunek jakiegoś człowieka, cesarza czy chociażby siebie samego jako króla, ale umieścił z jednej strony wieniec laurowy, a z drugiej trzcinę. Trzcinę, która była symbolem Galilei, trzcinę, która była tak naprawdę bardzo powszechną rośliną, która rosła nie tylko na brzegach Jordanu, ale nad całym Jeziorem Galilejskim. Więc niektórzy bibliści do dzisiaj zastanawiają się, czy kiedy Jezus mówił o tej trzcinie chwiejącej się na wietrze, czy chodziło tylko o same rośliny, czy to może była aluzja do tej monety, którą sam Herod Antypas wybił w pewnym sensie na swoją cześć, po to, żeby utwierdzić swoją władzę i która być może stawała się nawet prześmiewczo takim symbolem tego, kim on sam był. Drugie to porównanie, czy wyszliście kogoś, kto oglądać kogoś, kto jest ubrany w piękne szaty, mogłoby na to wskazywać, bo Jezus mówi nie, ci ludzie, którzy chodzą w pięknych szatach, mieszkają w pałacach królewskich, tak jak Herod, ale Jan taki nie był. Nie wiemy dokładnie i może nigdy nie dojdziemy. Właściwie to nie przeszkadza w zrozumieniu głównej myśli tej przypowieści. Jan nie jest taki jak wielcy tego świata. Ale wiecie, co mówi Jezus? Jest kimś znacznie od nich większym. Bo kogo wyszliście oglądać? Trzcinę? Nie. Człowieka w miękkie szaty obranego? Nie. Proroka? Tak. Nawet więcej niż proroka. Nawet więcej niż największych mężów bożych, bo on, Jan Chrzciciel, jest tak jak mówi sam Jezus, jest właśnie tym, który został zapowiedziany przez naszych proroków, jako ten, który przyjdzie, aby poprzedzać nadejście samego Mesjasza. On jest tym Eliaszem, który miał nadejść. Więc Jezus mówi bardzo prosto, słuchajcie, ten Jan Chrzciciel, ten, który mieszkał na pustyni, ten, który wyglądał, szczerze mówiąc, jak pożal się Boże, nie wiadomo kto, jest w rzeczywistości większy od Heroda, jest w rzeczywistości większy od kapłanów, jest w rzeczywistości większy od wszystkich Rzymian, którzy tutaj gdzieś w okolicach próbują zaznaczyć swoją władzę, jest większy od wszystkich wielkich tego świata. I później dodaje słowa, które jeszcze raz wszystko odwracają do góry nogami. Mówi, ale nawet najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest od Niego. Jezus powiedział dosłownie tak, nie, spośród tych, którzy narodzili się z kobiety, nie ma większego niż Jan Chrzciciel. Innymi słowy, słuchajcie, gdybyśmy popatrzyli na ludzi, którzy są teraz na świecie, Jan Chrzciciel jest największy. Ale kiedy mówimy o Królestwie Bożym, nawet najmniej ważny w Królestwie Bożym większy jest od Niego. Te słowa trochę mącą nam w głowie. Mogą przyprawić o zawrót głowy, prawda? Jak to sobie wszystko teraz poukładać? I mamy takie teologiczne wyjaśnienie, które jeżeli ktoś z was, nie wiem, dłużej chodzi do kościoła, trochę już poczytał, trochę teologii liznął, pewnie dobrze je znacie. To tłumaczenie, które pomaga nam też podkreślić inny fakt, że w rzeczywistości, kiedy przyszedł Chrystus i po tym, co się dokonało za Jego życia, szczególnie przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, cała historia świata się zmieniła. Niemalże tak, jakby można było ją podzielić na dwa nieprzystające do siebie okresy. Przed Chrystusem i po Chrystusie. Tak liczymy nasz czas. Tak dzielimy naszą Biblię na Stary i Nowy Testament, na pierwsze i na drugie przymierze. I aż nas kusił dosłownie, żeby popatrzeć na to wszystko w podobny sposób, że wszyscy, którzy są po Chrystusie, wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa, wszyscy, którzy narodzili się na nowo dzięki Chrystusowi, dzięki Jego Duchowi Świętemu, w pewien sposób są więksi, ważniejsi od tych, którzy byli wcześniej. I często teologicznie tak próbujemy tłumaczyć te słowa Jezusa, że Jezus mówi, oto Jan Chrzciciel jest największym spośród ludzi Starego Przymierza, największym z proroków Starego Testamentu. Ale każdy, kto uwierzy we mnie, każdy, kto narodzi się na nowo w Chrystusie, każdy, kto jest częścią tego nowego przymierza, w naturalny sposób będzie większy nawet od Jana Chrzciciela, dlatego, że narodzi się w tym nowym, lepszym przymierzu. I to tłumaczenie bardzo dobrze pozwala nam podkreślić tą różnicę, że rzeczywiście wraz z Chrystusem wszystko się zmieniło. Ma jednak tylko jedną rzecz, jedną cechę, z której Jan Chrzciciel byłby niezadowolony. Wyklucza go z królestwa. Jeżeli przedstawiamy to w ten sposób, to dajemy do zrozumienia, że Jan Chrzciciel, mimo iż był tym, który zapowiadał nadejście Mesjasza, mimo iż był tym, który głosił, że nadchodzi Królestwo Boże, przez sam fakt, że należy do tej dawnej epoki, może w pewnym sensie nie należy do Królestwa. Nie mówimy tego wprost, bo to jest pewna słabość takiego wytłumaczenia. I zapewniam was, na miejscu Jana Chrzciciela nie podobałoby mi się za bardzo, że dla mnie nie ma miejsca w Królestwie. Co więcej, myślę, że Jezus też by był zdziwiony taką interpretacją, bo nawet wcześniej już w Ewangelii, nie w Ewangelii Łukasza, ale w Ewangelii Mateusza są te słowa, kiedy uzdrowił syna setnika pogańskiego i kiedy później mówił o jego niezwykłej wierze, mówił, słuchajcie, przyjdzie czas, kiedy przyjdą ludzie z całego świata i razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zasiądą przy jednym stole w Królestwie Bożym. Czyli dla Jezusa idea, że święci Starego Testamentu w jakiś sposób nie mają udziału w Królestwie Bożym, byłaby bardzo dziwna. Jakub, Izaak i przede wszystkim Abraham to byli ludzie ze Starego Przymierza, a Jezus mówi, oni będą siedzieć i to pewnie na zaszczytnych miejscach w Królestwie Bożym. Jeżeli więc nie chodziło o to, żeby podzielić te dwa królestwa i powiedzieć, wszyscy ze Starego Testamentu są gorsi od nas, bo my jesteśmy w Nowym Testamencie, to o co mogło chodzić Jezusowi? Myślę, że nie musimy uciekać od razu w teologiczne wytłumaczenia, że wystarczy tak naprawdę czytać uważnie Ewangelię i zobaczymy, że Jezus sam wyjaśnia te słowa i to niewiele dalej. W 9 rozdziale będzie historia o tym, jak słysząc spory swoich uczniów o tym, kto z nich jest największy, Jezus weźmie małe dziecko i postawi i powie swoim uczniom, że musicie stać się jak dzieci. I ten, kto chce być wśród was wielki, musi stać się najmniejszym. Jezus, mówiąc o tym, że Jan Chrzciciel jest największym człowiekiem, jaki się narodził na świecie, ale w Królestwie Bożym nawet najmniej ważna osoba, większa jest od niego, nie musi wcale przedstawiać nam jakiejś lekcji teologicznej, ale odwoływać się do prawdy, którą będzie wiele jeszcze razy powtarzał w Ewangeliach. Słuchajcie, Królestwo Boże zbudowane jest na odwrót, niż się w większości ludziom wydaje. Królestwo Boże to jest takie miejsce, w którym ci, którzy według ludzkiej mądrości byliby najmniej ważni, uważani są za najważniejszych. W Królestwie Bożym ci, którzy byliby hołubieni przez wszystkich, normalnie po ludzku myślących, traktowani są jako równi, a nawet jako mniej ważni od tych, których normalnie mielibyśmy tendencję pomijać. To królestwo, które przyszedłem wam głosić, to królestwo, które głoszę, jest rzeczywiście czasem wielkiego przewrotu, gdzie ci, którzy byli na samym dnie, zostaną wyniesieni wysoko, a ci, którzy byli wysoko, cóż, jeżeli się nie upamiętają, skończą właśnie tam, na samym dnie. Te słowa Jezusa brzmią bardzo naturalnie. Jan Chrzciciel jest największym człowiekiem, jakiego możecie spotkać. Ale mówię wam, w królestwie, które głoszę, w królestwie, które Bóg ustanawia, w królestwie, które zaczyna się dziać między wami, on, chociaż jest po ludzku rzecz biorąc najważniejszy, jest mniej ważny od każdego innego, który do tego królestwa wchodzi. Od każdego innego, który jest przed nim, od każdego innego, którego ja uzdrawiam, do którego głoszę, od każdego innego zapomnianego przez cały świat współczesny i przez historię Żyda, który słuchał słów Jezusa. I może to też było wytłumaczeniem, dlaczego Jezus nie szedł z odsieczą Janowi Chrzcicielowi, bo w jego królestwie ci, którzy byli przed nim, byli ważniejsi nawet od tego wielkiego, ważnego proroka. I później właściwie cały ten fragment toczy się w ten sposób. Czytamy, że lud, kiedy słyszał te słowa, przyznawał słuszność Bogu. Że ludzie, ci ubodzy, ci pogardzani, ci zapomniani, ci chorzy, ci, którzy nie mieli nic, ci, którzy próbowali po prostu przeżyć z dnia na dzień, a słysząc słowa Jezusa, oddawali chwałę Bogu i przyznawali słuszność, że tak, to jest piękny plan, tak, to jest piękne królestwo. I czytamy, że ci dawali się ochrzcić Janowi, dlatego że chcieli mieć udział w tym królestwie, w którym wszystko zostanie odwrócone do góry nogami, które nie będzie zbudowane według hierarchii ludzkiej, według ludzkiej mądrości, ale w to, co na ludzki rzecz, po ludzku rzecz biorąc, na ludzki sposób myślenia wydaje się głupie i bezsensowne, że ci najmniej ważni będą wyniesieni wysoko, a ci, których należałoby hołubić, będą kimś normalnym albo wręcz odstawieni na bok. Ci, którzy na tym zyskiwali, na tym, że wchodzili do królestwa, bardzo to sobie cenili. Ale była też druga grupa, o której czytaliśmy. Faryzeusze i uczeni w piśmie. Ci, którzy dotychczas byli wysoko. Ci, którzy dotychczas byli autorytetami, można powiedzieć, religijnymi. Ci, których dotychczas wszyscy słuchali, do których szli po rady w sprawach duchowych. Czytamy, że oni odrzucili to i nie dali się ochrzcić Janowi. I są zaskakujące słowa w tym fragmencie napisane, że oni wzgardzili, że oni odrzucili, oni zlekceważyli Boży plan względem siebie. Tak jak mówiłem tydzień temu, my dużo mówimy o Bożym planie wobec naszego życia i często myślimy o tym, że tym Bożym planem jest spełniać nasze marzenia, a to wcale tak nie jest. Ale Bóg miał plan Bóg miał plan wobec swojego ludu, Izraela. Bóg miał plan wobec całego świata. Zaprowadzić swoje królestwo, które będzie zbudowane zupełnie inaczej niż mądrym ludziom mogłoby się wydawać. W którym ci najbardziej wpływowi, najwięksi, najbardziej szanowani wcale nie będą mieli takiej wysokiej pozycji, a to właśnie ci, którzy są zapomniani, zostaną wyniesieni wysoko. I Bóg postanowił ten plan zrealizować poprzez swojego Syna, swojego Mesjasza. Nic dziwnego, że ten plan nie spodobał się tym, którzy wcześniej byli wysoko. Którzy musieliby się ukorzyć, którzy musieliby się upamiętać, którzy musieliby zrezygnować ze swojej pozycji i uznać, że ten, którym być może dotychczas pogardzali, w rzeczywistości, w Bożych oczach, jest wręcz ważniejszy od nich w Bożym Królestwie. I faryzeusze i uczeni w Piśmie, czytamy, wzgardzili planem Bożym, Bożym dziełem, tym, co Bóg czynił wobec siebie. Zgardzili tym, co Bóg czynił wobec całego ich narodu, zgardzili tym, co Bóg czynił wobec całego świata, bo ta historia będzie ciągnęła się dalej, kiedy się okaże, że Ewangelia jest nie tylko dla Żydów, ale dla Żydów i pogan. I ten wątek dwóch mądrości, mądrości ludzkiej, która jest zbudowana na naszym zrozumiałym dla nas rozumieniu hierarchii, tym, kto jest ważny, kto jest wpływowy, kto jest mądry, kto jest bogaty, kto ma dobre pochodzenie, że to ci powinni być wysoko. I mądrości Bożej, która to wszystko stawia na głowie, w której wszystko ma dziać się zupełnie inaczej. Ten wątek, ścieranie się tych dwóch mądrości będzie nam towarzyszył przez całą Ewangelię jeszcze nie raz. W 10 rozdziale, kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, 72, więcej niż tylko apostołów, po to, żeby głosili Ewangelię, żeby uzdrawiali, wyganiali demony, żeby czynili Boże Królestwo, Bożą wolę. I oni wracają i cieszą się z tego, co się stało. Jezus wznosi niesamowitą modlitwę, którą może pamiętacie, a jeżeli nie, to może nawet lepiej ją przeczytać, bo te słowa same w sobie wiele mówią. Jezus mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. I wszystko, co Jezus będzie robił, wszystko, czemu będzie dawał dowód poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje nauczanie, poprzez swoje postępowanie, będzie odzwierciedleniem tej zasady. W Bożym Królestwie ludzka mądrość postawiona jest na głowie. Boże Królestwo nie jest zbudowane według zasad, które są czytelne dla tych, którzy wyrośli w ludzkiej hierarchii. I teraz Jezus kontynuuje, mówiąc tą przypowieść o dzieciach bawiących się na rynku. Mówiąc tak naprawdę, wyrażając ideę, że jeżeli chcemy osądzać Jego, jeżeli chcemy oceniać Boże działanie na podstawie ludzkiej mądrości naszych życzeń, rozminiemy się z tym, co się dzieje. I będzie nam łatwiej odrzucić Jezusa, zgorszyć się Nim, zrazić się do Niego, niż przyjąć to, co Bóg czyni. Opowiada sytuację, która dla tamtej kultury była bardzo czytelna. Wtedy nie było internetu, nie było gier komputerowych, więc dzieci bawiły się na podwórku. Trochę tak jak kilkadziesiąt lat temu, nawet u nas w Europie. Jedną z takich zabaw bardzo częstych było po prostu odgrywanie scenek. Udawanie różnych rzeczy, które się działy, które były dla wszystkich czytelne. I w takich wioskach galilejskich, wioskach izraelskich, dwa najbardziej widoczne wydarzenia to były wesela i pogrzeby, bo w nich uczestniczyła cała społeczność. Więc kiedy ktoś się żenił, kiedy ktoś wychodził za mąż, to właściwie cała wioska w tym uczestniczyła. To było publiczne wydarzenie. Wszyscy się cieszyli, wszyscy śpiewali, wtedy wszyscy grali radosne pieśni. Każdy w jakiś sposób tym uczestniczył, nawet jak nie było dla niego miejsca przy stole, ale idea była taka, że dla wszystkich miało być miejsce przy stole. I drugie wydarzenie polegało na tym, że kiedy ktoś umierał, to również cała wioska, cała społeczność dzieliła ten smutek. I kiedy przychodził czas tego pogrzebu, tak jak było w tym Nain, kiedy umarł syn, jedyny syn, starsza już wdowy, wychodziła ona nie tylko sama, ale też właściwie cała wioska, wszyscy, którzy ją znali, po to, żeby pożegnać tego człowieka, który umarł i być w bólu z tymi, którzy się smucą. Więc dzieci miały taką zabawę, że udawały pantomimę. Udawały, że grają, że śpiewają radosne pieśni i ci, którzy udawali, oczekiwali, że druga część tych dzieci będzie zachowywała odpowiednio się do tego. Trochę tak, jak kalambury mamy w naszym społeczeństwie, w naszych sytuacjach. Jedna grupa udaje, że robi coś, a druga ma się do tego dostosować. Więc można było udawać, że teraz jest kondukt weselny, że gramy radosne pieśni i wtedy druga grupa miała się do tego przyłączyć. Albo udajemy, że to jest pogrzeb, że śpiewamy żałobne pieśni, że idziemy w smutku i wtedy druga grupa miała się do tego dostosować. To była częsta zabawa w tamtym czasie. Jezus odwołuje się do tego po to, żeby powiedzieć, że jeżeli ktoś próbuje zastosować ludzką mądrość do Bożego dzieła, nijak te dwie rzeczy nie będą się miały do siebie. Bo mówi, właściwie nie wiadomo, gdzie tutaj, kto w tym przypowieści jest odpowiednikiem Boga, kto odpowiednikiem tego ludu, bo to działa w obydwie strony, ale mówi tak, kiedy graliśmy wam, jesteście jak dzieci, które bawiły się na podwórku i są na rynku i są zniesmaczone własnymi reakcjami, bo mówią, kiedy graliśmy radosne pieśni, wy się nie cieszyliście, wy płakaliście, a kiedy graliśmy żałobne pieśni, to wy robiliście zupełnie na odwrót. Nie sposób was zadowolić. Przyszedł Jan Chrzciciel, to karcicie go za to, że jest takim ascetą, że nie jest pośród was, że nie odnosi się do reguł tego świata. Przyszedł Jezus, a przed Syn Boży, a wy mówicie, że jest żarłok i pijak, bo zadaje się z celnikami i nierządnicami, zadaje się z tymi, z którymi wy byście się nie zadawali. Cokolwiek Bóg zrobi, wam się to nie podoba, bo nie przystaje do waszych oczekiwań. Jakkolwiek Bóg postąpi, jakkolwiek Bóg realizuje swój plan, wy znajdziecie w nim jakiś błąd. Albo w drugą stronę. Wy próbujecie narzucić swoje oczekiwania w Bogu. Myślicie, że kiedy wy będziecie udawać radosne pieśni, to Bóg będzie skakał do waszych radosnych przygrywek. Albo uważacie, że kiedy wy będziecie się smucić, to Bóg również powinien pogrążyć się w smutku. Tak jak powiedziałem, ta przypowieść działa w obydwie strony, ale wyraża tą samą prawdę. Że ludzie, którzy funkcjonują według ludzkiej hierarchii, według ludzkiej mądrości, kiedy zderzają się z Bożym planem, rozmijają się cały czas. Nie potrafią odczytać tego, co Bóg czyni i uważają, że Bóg powinien nagiąć się do ich oczekiwań. Dwie mądrości, które są sobą w konflikcie. Mądrość Boża i mądrość ludzka. I ta przypowiedź mówi wprost, tego nie da się pogodzić. Jeżeli będziecie próbowali oceniać Boga, Jego działanie według ludzkich zasad, według ludzkiej hierarchii, wobec ludzkiej mądrości, nic z tego nie wyjdzie. I wtedy padają te słowa, które są podsumowaniem tego wszystkiego. Słowa, które tak naprawdę były początkiem tego kazania. Ale mądrość jest usprawiedliwiona przez dzieci swoje. Ale ci, którzy są dziećmi prawdziwej mądrości, są dowodem na to, że Bóg postąpił słusznie. Że Bóg, decydując się skierować swoje posłanie nie do wielkich faryzeuszy, nie do arcykapłanów w Jerozolimie, nie do króla Heroda i wielkich tego świata, ale właśnie do tych ubogich, rybaków i rolników z Galilei, postąpił słusznie. Mądrość w tradycji biblijnej to nie tylko cecha, którą my możemy posiadać jako ludzie. Mądrość jest czymś większym. Jakbyśmy mieli czas na takie teologiczne rozważania, sięgnęlibyśmy po Stary Testament, w którym jest, mądrość zostaje spersonifikowana jako niemalże do osoby towarzyszącej Bogu podczas stworzenia. Kiedy później Jan pisze swoją Ewangelię, przywołuje ten obraz, ale używa greckiego słowa logos, które my tłumaczymy, że słowo. Słowo było wtedy, kiedy Bóg stwarzał cały świat i to przez Słowo wszystko zostało stworzone. Mądrość była pewnego rodzaju niemalże siłą, niemalże osobą. Była personifikacją tego, co Bóg czyni. Więc kiedy w Biblii czytamy o dzieciach mądrości, szczególnie w kontekście mądrości Bożej, to jest tak, jakbyśmy mówili o dzieciach Bożych, o tych, którzy przyznają rację Bogu i żyją według tego, co Bóg czyni. A później, tak jak apostoł Jan pisał, dla nas dowodem, dla nas uosobieniem, ucieleśnieniem Bożej mądrości jest nikt inny jak Jezus. Jego nauki, Jego postępowanie, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Więc kiedy czytamy o tym, że mądrość została usprawiedliwiona przez dzieci swoje, chociaż w naszych uszach to sformułowanie brzmi dosyć dziwnie, ono w gruncie rzeczy znaczy tyle. A ci, którzy uwierzyli Bogu, a ci, którzy przyjęli Boży plan, będą dowodem, są dowodem na to, że Bóg postąpił słusznie. Mądrość Boża została dowiedziona, potwierdzona, usprawiedliwiona, jak to jest w niektórych tłumaczeniach, przez tych, którzy są Bożymi dziećmi. Innymi słowy, Jezus, wracając do tych faryzeuszy, którzy wzgardzili Jego przesłaniem, którzy wzgardzili Bożym planem, którzy wzgardzili Bożą mądrością, którzy próbują dalej układać świat na swój sposób, zhierarchizowany w tych, których wielcy są wielcymi, w których bogaci są wielkimi, w których ci mądrzy według ludzkich kryteriów są tymi, których należy hołubić. I odrzucają Boże pojmowanie świata. Jezus mówi, przekonacie się, że ci, którzy uwierzyli Bogu, będą dowodem na to, że to Bóg ma rację. I cała reszta Nowego Testamentu właściwie tę historię opowiada, że Ewangelia, która zostaje przyjęta przez ludzi wzgardzonych i odrzuconych w tamtym społeczeństwie, okazuje się być wielką, wielką siłą, która zmienia cały świat. Dlatego też jakieś 20 lat później, kiedy apostoł Paweł pisze list do Koryntu, do wielkiego w sumie miasta, ale miasta portowego. To nie było jakieś wielkie centrum akademickie, nie było jakieś szczególnie prestiżowa, po prostu ważna miejscowość ówczesnej Grecji. Zwracając się do społeczności wierzącej, jaka tam się spotykała, powiadał te niesamowite słowa. Przypatrzcie się sobie, bracia. Czy wśród was jest wielu mądrych według kryteriów tego świata? Wielu bogatych, wielu wpływowych, wielu dobrze urodzonych? Nie. Ale właśnie was wybrał Bóg, aby postawić was za przykład, za wzór dla całego świata, że On dokonał własnego wyboru. Bo to na was objawia się cała mądrość Boża. Bo to na was objawia się Boża łaska. Bo to na was objawia się Boże działanie. I Bóg wybrał was, żeby całą tą ludzką mądrość zawstydzić i obrócić w niwecz. Abyśmy wszyscy stanęli przed Bogiem, uświadomili sobie, że nie możemy się sami chlubić, ale możemy chlubić się tylko w Panu. Jedną z rzeczy, której mi bardzo brakuje w naszych kościołach, jest historia tego, co było później. Bo jesteśmy kościołami, które przywiązują wielką wagę do Pisma Świętego i tak powinno być. Ale minusem jest to, że historia opowiadana w Piśmie Świętym kończy się około 100 roku naszej ery. A my jesteśmy prawie 2000 lat później. I to nie jest tak, że przez te 2000 lat nic się nie działo. Bo działo się wiele. Ta historia toczyła się dalej. To, co Bóg powiedział w tym momencie, odnosiło się nie tylko do Nowego Testamentu, ale do całej historii Jego ludu, począwszy od tego czasu aż do dzisiaj. Nie tylko tamten Kościół miał być wzorem, miał być manifestacją, miał być dowodem na mądrość Bożą, na słuszność Bożego wyboru, ale także cały Kościół, wszyscy wierzący od tamtego czasu aż do dzisiaj. Jak swego czasu mieliśmy cykl w naszym zborze Rok przez Biblię, czasami mi się marzy, żeby był rok przez historię Kościoła. Tylko ciężko mówić kazania z historii Kościoła, bo ta historia opisana jest w innych książkach, a nie w Piśmie Świętym. Ale zachęcam was. Jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję sięgnąć po jakąś książkę, naprawdę warto. Warto przeczytać ją i chociaż niekoniecznie według kryteriów, jakie najczęściej są pisane, gdzie jest mowa o wielkich postaciach, wpływowych postaciach tego, co działo się w historii Kościoła, ale z takim pytaniem, jak Bóg dalej realizował swoją wolę, swój plan, swoje królestwo w historii swojego ludu, który powstał ze stworzenia, połączenia dwóch grup ludzi, Żydów i Pogan w jednym ciele Chrystusa. Powiem wam tylko w skrócie, że ta historia jest w pewnym sensie bolesna. Bo chociaż jeszcze przez 200-300 lat Kościół był dokładnie takim, jak opisuje go jak opisuje go apostoł Paweł, że niewielu w nim było bogatych, niewielu w nim było wpływowych, niewielu w nim było możnych. Nawet historycy mówią, że pierwsze chrześcijaństwo to była przede wszystkim religia niewolników, ubogich i kobiet. Bo te grupy były grupami w pewien sposób odsuniętymi na bok w ówczesnych społeczeństwach. Ale dzięki temu, co Bóg czynił, co czynił w ich życiu, w całym społeczeństwie, oni zostali wynoszeni wyżej. I dla nich przesłanie Ewangelii było szczególnie atrakcyjne. W pewnym momencie, w historii Kościoła można to prześledzić, następuje zwrot. Następuje zwrot taki, że bycie chrześcijaninem zaczyna przynosić korzyści. I wokół tego bycia chrześcijaninem zaczyna pojawiać się cała grupa, którzy zaczynają przebudowywać Kościół z powrotem na wzór ludzkiej mądrości, w której przywódcy znowu są tymi, którzy są najbardziej wpływowymi. Będziemy o tym mówili pod koniec naszego studium Ewangelii, bo to jest wydarzenie poprzedzające niemalże ukrzyżowanie. Kiedy Jezus ten ostatni wieczór ze swoimi uczniami, widząc, że oni znowu spierają się, kto z nich będzie największy, mówi im, słuchajcie, władcy tego świata charakteryzują się tym, że rządzą swoimi poddanymi, ale wśród was nie tak ma być. Wśród was, ci, którzy są przywódcami, którzy są liderami, mają wszystkim służyć. I pierwszy Kościół tak został zbudowany. Ale kiedybyśmy spojrzeli na Kościół średniowiecza, późnego średniowiecza, renesansu, zobaczymy przywódców, którzy na powrót, tak jak jest to powszechnie zrozumiałe i oczywiste w tym świecie, rządzą swoimi poddanymi. Gdzie bycie jakimś ważnym w Kościele oznacza posiadanie wielkiej władzy. Gdzie bycie jakimś ważnym w Kościele oznacza opływanie w zaszczyty. Gdzie tak naprawdę walka polityczna, nawet militarna walka toczy się o to, kto będzie wyżej w Kościele, bo warto być wysoko w Kościele, bo dzięki temu ja wiele mam, a niekoniecznie wiele daję. Kościół tego czasu zmienił się mocno. Ówczesne kościoły, te z późnego średniowiecza, są naprawdę zupełnie inne niż kościoły, które funkcjonują współcześnie. I nie tylko protestanckie, ale także kościół katolicki bardzo się tego czasu zmienił. Ale powiem wam, nie jestem pewien, czy ten ludzki sposób myślenia, czy ten powrót do ludzkiej mądrości jednak nie dokonał się gdzieś we wszystkich kościołach. Że gdzieś ta idea tego, że patrzymy na siebie według kryteriów ludzkich, a nie według kryteriów Słowa Bożego, kryteriów Królestwa Bożego, nie jest niestety taką smutną refleksją tego, co zrobiliśmy z przesłaniem Jezusa. Mały test. Nazwę to niedzielnym zadaniem. Może nie na tę niedzielę, bo mówimy o tym, więc łatwo wam będzie to rozwiązać. Może nie za tydzień, ale powiedzmy za miesiąc, za dwa, kiedy to kazanie odpłynie już trochę w cień, w zapomnienie i nie będziecie pewni dokładnie, o czym to było. Postawcie przed sobą takie niedzielne zadanie. Idę na społeczność do zboru. Moim zadaniem jest znaleźć najważniejszą osobę i uzyskać od niej błogosławieństwo. W jaki sposób rozwiążecie to zadanie? Co zrobicie? Ilu z was w naturalny sposób starałoby się wtedy podejść do pastora i poprosić go o modlitwę? Myślę, że większość z nas. Nie? Idź do kościoła, znajdź najważniejszą osobę i uzyskaj od niej błogosławieństwo. Co to znaczy? Idź do kościoła, znajdź pastora, znajdź księdza, znajdź biskupa i poproś go o modlitwę. Tylko, że jeżeli tak będziemy rozwiązywać to zadanie, to może nieświadomy sposób dajemy dowód tego, że myślimy według kryteriów ludzkiej mądrości. Że najważniejsi to są ci, którzy mają tytuły. Najważniejsi to są ci, którzy są z przodu. Najważniejsi to są ci, którzy mają pewną pozycję, pewne wpływy, pewną władzę. Tymczasem, jeżeli byśmy wrócili do tego, co mówił Jezus, do tych prostych słów. Jan Chrzciciel był największym, jaki się narodził z kobiety. Ale mówię wam, najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Naszym właściwym rozwiązaniem tego niedzielnego zadania powinno wyglądać tak, że przychodzimy tutaj i znajdujemy osobę, której nigdy nie widzieliśmy, z którą właściwie nigdy byśmy nawet nie chcieli za bardzo porozmawiać, które nawet nie zauważaliśmy i próbujemy ją poznać. I nie tylko poznać, nie tylko nawet poprosić o modlitwę, ale poprzez naszą rozmowę czy poprzez to, co robimy, skłonić ją do tego, żeby powiedziała, niech ci Bóg błogosławi, bo zrobiłeś coś, czego nikt inny dla mnie nie zrobił. Między tym jednym a drugim rozwiązaniem dzielnego zadania jest przepaść, prawda? Ale właśnie w tym sęk, że my jako Kościół mamy być dowodem na to, że Bóg wybrał słusznie. My jako Kościół, jako społeczność mamy być tymi, którzy będą rozwiązywali te niedzielne zadania na sposób według Bożej mądrości, według zasad Królestwa, a nie tak, jak w sumie naturalne jest nam myśleć, jak rozwiązałby je każdy normalny człowiek z tego świata. Nie ma dzisiaj z nami pastorów, więc nawet napisałem do nich maila, czy mogę sobie trochę na nich poużywać. Nie? Dlatego, że to jest w pewnym sensie wyzwanie, z którym zawsze będziemy się zmierzali z kościołami w naszych zborach, w naszych społecznościach. Każda grupa ludzka, powiedzmy już nawet od 4-5 osób, potrzebuje jakiejś struktury. Więc to zadanie, które stawia przed nami Bóg, jest takie, żebyśmy te struktury budowali według zasad Królestwa, a nie według mądrości tego świata. I nie musimy się nawet zastanawiać jak, bo Jezus jasno powiedział. Jeżeli ktoś chce być przywódcą między wami, liderem, to niech będzie tym, który najbardziej służy. Jeżeli ktoś chce być wśród was wielki, niech stanie się jak ten najmniejszy. powiedział bardzo jasno, jakie zasady panują w jego królestwie. I teraz naszym zadaniem jest, w gruncie rzeczy, poprzez działania, jakie Bóg czyni w nas, wyzwolić się z tego, co przychodzi nam naturalnie, myślenie według kryteriów tego świata i przestawić się na to działanie, na to myślenie według kryteriów Bożego Królestwa. Więc jeżeli przyjdzie wam rozwiązywać niedzielne zadanie, wiecie, to nawet widać, to czasami to jest zabawne, czasami nie. Jak w niedzielę, czasami po nabożeństwie ustawia się kolejka osób, które chcą porozmawiać z naszym pastorem. Czasami to jest konieczne, bo akurat tylko on może na coś odpowiedzieć, co jest związane z funkcjonowaniem Kościoła. Czasami pastorzy mają kilka osób, z którymi oni sami chcą porozmawiać, a nie zawsze zdążą, dlatego że ktoś chce przyjść, przywitać się, porozmawiać z nimi, bo oni są tymi ważnymi. Ale przed nami stoi zadanie tak, żeby nasi pastorzy byli dla nas odzwierciedleniem, a my dla nich odzwierciedleniem Bożej mądrości. Okay. Zastanawiacie się, co ja właściwie chcę powiedzieć? Że pastorzy są najmniej ważni w tym kościele? Powiem tak, to zabrzmi jeszcze dziwniej. Mamy wielkie błogosławieństwo, że wszyscy pastorzy, którzy są w naszej kościele, nie dorośli do tej roli. Okay? Tylko uwaga, uwaga. Nie interpretujcie tego według kryteriów ludzkiej mądrości. Okay? Bo kiedy my mówimy w świecie, że ktoś nie dorósł do jakiejś roli, to mówimy, że się do tego nie nadaje. Ale w Biblii te same słowa są użyte w innym kontekście, gdzie Paweł mówi, że Bóg chce i Bóg wykonuje to swoje dzieło w Kościele, ustanawiając przywódców, ustanawiając liderów, czyniąc jednych apostołami, nauczycielami, prorokami, pasterzami, po to, żebyśmy wszyscy dorastali, i to jest właśnie ta idea, dorastali do wymiarów pełni Chrystusowej, żebyśmy wszyscy razem, usługując sobie nawzajem, ucząc się usługiwać sobie nawzajem, dorastali do tego, jakim jest Chrystus. Więc słuchajmy tych słów, tak jak one są użyte w Biblii. Nie dorosnąć do tej roli, to znaczy być świadomym tego, jak wiele mi jeszcze brakuje. I pod tym względem, mówię wam szczerze, jesteśmy błogosławieni, bo mamy pastorów, którzy są świadomi tego, jak wiele jeszcze muszą zrobić, że zanim będą mogli powiedzieć, że już jest dobrze. Właściwie to jest też błogosławieństwo naszej wspólnoty, bo istniejemy od 11 lat i może to nawet jest częścią tego, że jesteśmy taką młodą wspólnotą. Bo w każdej młodej wspólnocie jest tak, że liderzy biorą na siebie znacznie więcej niż powinni, dlatego że nie ma nikogo innego, kto mógłby to zrobić. W każdej młodej wspólnocie jest tak, że ci, którym jest bardzo ważny jej los, jej funkcjonowanie, kiedy po prostu przychodzi kwestia, żeby coś zrobić, nikt się nie ogląda na to, kto powinien to robić, tylko najczęściej jest tak, że pastorzy, że liderzy, ci, którzy ją zakładają, robią niemalże wszystko. I dopiero później, kiedy wspólnota staje się większa, pojawiają się jakieś inne struktury, można tę pracę zacząć dzielić. Ja wiem, że my jesteśmy dużym zborem. Mamy już teraz 2 nabożeństwa i wszystko to wygląda na doskonale zorganizowane, ale uwierzcie mi, pod tym względem niewiele się zmieniło. Bo kiedy przychodzi nowe wyzwanie i kiedy trzeba coś zrobić i nie ma jeszcze kogoś, kto byłby za to odpowiedzialny, wiecie, kto to robi w naszym zborze? Nasi pastorzy. Dlatego, że dla nich to cały czas jest tak naprawdę myślenie w kategoriach, okej, ile jeszcze mogę poświęcić po to, żeby ten zbór funkcjonował. Nie robię już tych wszystkich rzeczy, które robili na początku, teraz robią inne, ale to jest ciągłe myślenie o tym, ile jeszcze mogę zrobić po to, żebyśmy naprawdę funkcjonowali tak, jak należy. I co najważniejsze, nie myślą w kategoriach bycia pastorem, w kategoriach jakiejś funkcji. Okej, nie, źle powiedziałem. Pozycji, ale właśnie w kategoriach funkcji, którą pełnią. Bo bycie pastorem dla nich to nie jest osiągnięcie statusu, który daje władzę, przywileje i poważanie w oczach ludzi, ale raczej pewna praca, którą trzeba wykonać, której niestety wielu innych nie chce się podjąć albo nie może się podjąć, a nawet jak się podejmą, nie wiadomo, czy po kilku latach nie strzeli im coś do głowy i nie zrezygnują. Więc to jest coś, czego oni się podejmują po to, żeby ta wspólnota mogła funkcjonować. I pod tym względem, mówię wam, naprawdę jesteśmy błogosławionymi, bo oni ciągle jeszcze próbują stać się takimi pastorami, jakimi chcieliby być. Czasami niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy kościoły są już dużo starsze. Kiedy bycie pastorem wiąże się raczej z przywilejami i korzyściami, bo wszystko jest już poukładane. I wtedy mogą pojawić się ludzie, którzy próbują być kimś ważnym w kościele według kryteriów tego świata, bo to coś da. I to jest ta różnica. Kryteria tego świata mówią, co mi to da, a kryteria Bożego Słowa mówią, co ja mogę dać, żeby było lepiej. Więc ja bym powiedział, mamy bardzo dobrych pastorów I teraz chodzi tylko o to, żebyśmy my pomogli im takimi pastorami zostać. I też pozwólcie, że przerwę od razu tę myśl, która pewnie się pojawia u niektórych z was, bo wcale nie chodzi o to, żebyśmy nie robili nic, żeby oni dalej harowali i robili coraz więcej rzeczy, bo nie ma innych ludzi, którzy mogliby się tym zająć. Powiem wam, ta metoda jest sprawdzona już w wielu kościołach, nie działa. Kończy się tym, że za kilkanaście lat ci pastorzy są po prostu wypaleni, zniechęceni i to wcale nie przekłada się na zdrowie kościoła, a odwrotnie. Nie zabezpiecza też kościoła przed tym, żeby uległ tej ludzkiej mądrości, bo kiedy taki pastor w końcu zrezygnuje albo się podda i zrezygnuje z ideałów królestwa, wtedy łatwo jest komuś zacząć przebudowywać taką społeczność według reguł tego świata. Żeby znowu na górze byli ci, którzy będą najważniejsi, będą odbierali najwięcej hołdów i mieli największą władzę. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, nie tylko dla naszych pastorów, choć im to nie bardzo, bardzo pomoże, ale dla nas samych, dla całego naszego zboru, to spróbować robić to, co oni. Nie dlatego, że chcemy ich naśladować, ale dlatego, że oni robią to, do czego wezwał Chrystus. I my chcemy robić to samo. Jeżeli chcemy, żeby nasz zbór wzrastał, jeżeli chcemy być kimś ważnym w Kościele, jeżeli chcemy, żeby Bóg miał chwałę z tego zboru, żeby ten zbór był odzwierciedleniem Bożego Królestwa, to powinniśmy stawiać sobie to samo pytanie. Co ja mogę zrobić? Kogo mogę postawić nad sobą? W jaki sposób mogę sięgnąć po tych, którzy według kryteriów tego świata byliby odsunięci na bok i wywyższyć ich w oczach moich, całej wspólnoty i można powiedzieć okolicy, w której żyjemy, bo w ten sposób damy dowód Bożej mądrości. Najlepszym sposobem, żeby nasi pastorzy pozostali takimi, jakimi są. Żeby za kilkadziesiąt lat, kiedy nas nawet już to nie będzie, żeby nasza społeczność miała takich pastorów, z których będziemy dumni, z których Bóg będzie dumny, jest to, żebyśmy wszyscy jako cały Kościół tak funkcjonowali. Nie według zasad ludzkiej mądrości. Nie w kategoriach myślenia, kto jest najważniejszy, ale w kategoriach właśnie myślenia o tym, kogo ja mogę uczynić ważniejszym od siebie. Nie w kategoriach o tym, kto jest tu wielki, kto ma prawo rządzić i wydawać polecenia, ale co ja mogę zrobić nawet wtedy, kiedy mi nikt nie każe, po to, żeby ta wspólnota dobrze funkcjonowała. W pewnym sensie, kiedy będziemy próbowali wyręczyć pastorów w tym dziele, które oni często robią sami, sprawimy, że nawet gdyby komuś, kto się pojawi w tej wspólnocie za, nie wiem, 10, 20, 30 lat i kto będzie próbował odwrócić ją na porządek tego świata, to się po prostu nie uda, bo większość ludzi w tej wspólnocie nie będzie tak myślała. A powiem wam, jest wiele zborów, wiele kościołów, które są tak zbudowane. Bym wam powiedział o tym, że są na świecie, w Polsce, wszędzie kościoły, w których ci, którzy są najważniejsi, otoczeni są niemalże świtą ludzi, w specjalny, szczególny sposób wchodzą do kościoła, towarzyszy im wtedy szczególne poważanie, są ubrani inaczej, nie mają styczności nawet ze zwykłymi wiernymi. Nawet nie musielibyście sobie wyobrażać, o czym mówię, prawda? Chociaż powiem wam, nie mówię wcale o kościele katolickim, ale o kościołach protestanckich, które istnieją. Są takie kościoły, w których pastor ma osobne wejście. Jak przychodzi na nabożeństwo, nawet nie spotyka się z ludźmi, podjeżdża z innej strony, ma swój gabinet i wchodzi na scenę niemalże, kiedy przychodzi czas na mówienie kazania, takim bocznym wejściem. Nierzadko nawet jeszcze eskortowany przez ochroniarzy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że pojawiła się tendencja do myślenia w kategoriach tego świata. Że to on jest najważniejszy, w związku z tym trzeba go chronić, nie musi się męczyć, nie może się stykać ze zwyczajnym wiernym. I jest to dlatego, że ludzie na to pozwolili, bo dla nich taki sposób myślenia był naturalny. Więc jakie jest wyzwanie przed nami? Nie dopuścić, żeby myślenie w kategoriach ludzkiej mądrości było dla nas naturalne. Nie dopuścić do tego, żebyśmy myśleli w kategoriach, że wielki jest ten, kto stoi z przodu, że wielki jest ten, kto ma jakąś funkcję, jakiś tytuł, jakąś pozycję. Ale dokładnie, abyśmy te niedzielne zadania, które stają przed nami, rozwiązywali je tak, jak uczył nas Jezus. Że największym w Królestwie Bożym jest ten, który wydaje się, po ludzku rzecz biorąc, najmniejszy. A wtedy będą miały spełnienie te słowa, które apostoł Paweł pisał w liście do Efezjan. że oto w Kościele manifestuje się przed całym światem, widzialnym i niewidzialnym, wielka mądrość Boża. Bo Bóg zrealizował swój plan odnowy odrodzenia świata zupełnie inaczej, niż zrobiliby to ludzcy władcy. A my będziemy tego dowodem. My jako Kościół jesteśmy dowodem na to, że Bóg postąpił słusznie. My jesteśmy potwierdzeniem tego, że On dokonał właściwego wyboru. My jesteśmy dowodem dla całego świata, widzialnego i niewidzialnego, że Bóg się nie mylił. My jesteśmy dziećmi mądrości, dzięki którym Boża mądrość została usprawiedliwiona. Bo nimi jesteśmy, prawda?